Pan poseł do Parlamentu Europejskiego, profesor Mirosław Piotrowski, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Witam serdecznie, panie profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
No i jak ta taka zadyma w Polsce, prawdziwa czy nadmuchiwana, wygląda z perspektywy unijnej, panie profesorze?
To okaże się w najbliższych dniach, być może nawet jutro, bo tutaj idzie ojcu pewnie o kandydaturę premiera Polski Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej, czyli przypomnijmy, bo często ten organ mylony jest innym, z Radą Unii Europejskiej czy Radą Europy. Są to szefowie rządów i głowy państw wszystkich krajów członkowskich i traktat lizboński wprowadził nowe stanowisko szefa Rady Europejskiej. Wcześniej było ono krojone na miarę prezydenta. To się nazywało we wcześniejszej konstytucji, eurokonstytucji, prezydent Unii Europejskiej, ale był wobec sprzeciwu społeczności we Francji i w Holandii odrzucono ten traktat i teraz z tego stanowiska właściwie zrobiono wydmuszkę. Obecnie funkcję tę sprawuje pan Herman Van Rompuy, który, no powiedzmy sobie, nie jest tak bardzo poważnie traktowany zarówno w Unii Europejskiej, jak i na świecie.
Jakbyśmy zrobili, panie profesorze, test wśród Polaków, kim jest Herman Van Rompuy, albo jakieś jego osiągnięcie jedno, cokolwiek, to mam wrażenie, że 90% Polaków nie potrafiłoby w ogóle wskazać, kto to jest ten pan.
Wcześniej ten pan był premierem Belgii, ale jak rozmawiałem z kolegami europosłami z tego kraju, z Belgii, to nawet mówią, że w ich kraju mało kto o nim wcześniej słyszał. Czyli był postacią, nazwijmy to dyplomatycznie, mało wyrazistą i na samym początku chciał się zaznaczyć, formułując stanowisko, co będzie robił w ogóle. I został powstrzymany, gdyż traktat lizboński nie do końca precyzyjnie określa funkcję i rolę przewodniczącego Rady Europejskiej. Ma on przewodniczyć obradom szefów rządów i głów państw, ale na początku Herman Van Rompuy chciał być tym liderem przewodniczącym, a został tak naprawdę sprowadzony do roli przygotowywania spotkań i tylko prowadzenia tychże spotkań. Zapisano także, że w przypadku nieporozumień ma mediować i sterować w kierunku konsensusu, no i wykonuje swoją funkcję na miarę tego, jak skroił to traktat lizboński, a skroił nieprecyzyjnie, stąd też, jak powiedziałem, ojciec pyta, czy ktoś w Polsce by wymienił jego dokonania, to nawet w Belgii tych dokonań również się nie dostrzega. Pan przewodniczący Rady, jeszcze obecny przewodniczący Rady Europejskiej, odwiedził naszą grupę europejskich konserwatystów i reformatorów i spotkał się z lawiną pytań, a także zarzutów dotyczących zarówno funkcjonowania Rady, przerostu biurokracji, budowy nowej siedziby tejże Rady, która przekracza finansowe ramy wcześniej zakrojone, no a także pytano o to, co on robi. Więc odpowiadał wprost, że on nie ma wpływu na to, kogo tam zatrudnia, on nie ma wpływu na to, jakie pobiera zarobki, a pobiera, jak europosłowie wypominali mu, zwłaszcza z Wielkiej Brytanii, największe, nawet wyższe od prezydenta Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej.
To ile ma tych pieniędzy?
No, w prasie brytyjskiej piszą w przeliczeniu na funty, że jest to 270 kilka tysięcy, ale rocznie. Natomiast no to trzeba by sięgnąć dokładnie do jego zarobków, ale na przykład wyliczył pan europoseł Nigel Farage, że jest to więcej niż prezydent Stanów Zjednoczonych, a daleko mniejsza odpowiedzialność, nieporównywalnie mniejsza odpowiedzialność od prezydenta Stanów Zjednoczonych. Przepraszam bardzo. I jeszcze jeśli idzie o siedzibę, również odpowiedział, że lokowane są środki europejskich podatników, czyli także Polaków, w nową siedzibę, ale on nie ma na to wpływu. Co to oznacza? Że tak naprawdę decyzje podejmują szefowie rządów i głowy państw. Tak? A kto jest najważniejszy? Oczywiście pani kanclerz Angela Merkel, prezydent Francji Sarkozy także włącza się do dyskusji, ale na zasadzie krytycznej, premier Wielkiej Brytanii David Cameron. I proszę też zwrócić uwagę na fakt, że dotychczas szefami Rady były osoby właśnie niezbyt wyraziste, ale w pewnym sensie uległe tym głównym graczom w Unii Europejskiej.
No właśnie, bo może sprawdził się jako premier w tej uległości, trzymając się, pan redaktor Karnowski mówił, spódnicy Angeli Merkel, ale nie widziałem pani kanclerz w spódnicy, więc powiedzmy spodni pani kanclerz Angeli Merkel. No i teraz co? I teraz, proszę bardzo, będziesz szefem Rady Europejskiej, no a my będziemy dalej decydować o tym, co ma się wydarzyć. Skoro byłeś uległy jako polski premier, to po prostu będziesz chodził między nami tak jak tobie zagramy.
Jeśli jest kandydatem, a jeśli obejmie pan premier tę funkcję, to jest kandydatem pani kanclerz Angeli Merkel, to z pewnością nie obyło się bez zobowiązań, bo wcześniej, kiedy pan Donald Tusk był przymierzany do innych stanowisk unijnych, wiem, że jego kandydaturę omawiano również podczas narady w CDU, czyli pani kanclerz Angeli Merkel, i wówczas stwierdziła, że jeszcze nie przedstawił swoich propozycji, ergo zobowiązań. W związku z tym, jak znam mechanizmy unijne, musiało się odbyć kilka wcześniejszych spotkań, gdzie uzgodniono metody i formę współpracy. No i oczywiście, jeśli jest od początku popierany przez najsilniejszych w Unii, czyli panią kanclerz Angelę Merkel, no to naturalną rzeczą jest, że nie będzie się jej sprzeciwiał.
No i wiemy, że szefem Rady Europejskiej musiałby zostać mężczyzna, ponieważ szefem dyplomacji została kobieta.
Tak to jest ułożone wedle parytetów płciowych, ale to nie jest to oczywiście ustalone jako warunek sine qua non, żeby te parytety zachować pewne, czyli poprawność polityczną w Unii Europejskiej, i tutaj dotyczy to zarówno parytetu płciowego, jak i partyjnego. Czyli jeśli by pan Donald Tusk został szefem Rady, to należy on do rodziny politycznej Europejskiej Partii Ludowej, no to tę drugą funkcję, o której mówi ojciec, powinien objąć kandydat, czyli kandydatka socjalistów, którzy uzyskali tych głosów mniej w wyborach do Parlamentu Europejskiego. I na odwrót, jeśli by na przykład szefem Rady został czy została socjalistka, to drugie miejsce jest do obsadzenia przez Chadeków, czyli Europejską Partię Ludową.
Czy poza tym, że szef Rady Europejskiej biega między szefami głów, szefami państw i rządów, bo oni tworzą tę Radę Europejską i tak, no nazwijmy to, koordynuje te prace, czy poza takim bieganiem dookoła stołu, no i zarabianiem więcej niż prezydent Stanów Zjednoczonych, czy ma jeszcze jakieś kompetencje?
Obowiązkiem szefa Rady Europejskiej jest przedstawić wnioski tej Rady, na przykład Parlamentowi Europejskiemu. Stąd też pan Herman Van Rompuy był częstym gościem w naszej Izbie, w Brukseli, ale przede wszystkim w Strasburgu, w trakcie głównych posiedzeń plenarnych.
Czyli jeżeli Donald Tusk zostałby tym szefem, to rozumiem, że często byśmy słyszeli, jak przemawia w Parlamencie Europejskim.
Tak, mówiłby o tym, co działo się na Radzie Europejskiej i przedstawiał wnioski, konkluzje. I de facto również...
Ale to nie byłyby jego wnioski, tylko nie. Rozumiem, że to on byłby takim, tak jak wcześniej, takim dookoła stołu biegał między szefami państw i rządów, tak teraz by po prostu to, co usłyszał od tych szefów państw i rządów, byłby takim sprawozdawcą, tak?
Tak to wyglądało w przypadku pana Hermana Van Rompuya. Tutaj jego rola, bo ojciec pyta o osobiste zaangażowanie, zostałaby zredukowana do przedstawienia tego, co ustalili ci najważniejsi. No Rada Europejska, a wiadomo, że decyduje kilka państw, czyli tak to by wyglądało.
Bardzo dziękuję w takim razie, panie profesorze. Będziemy także i do Brukseli wracać, zwłaszcza jeśli Donald Tusk zostałby szefem Rady Europejskiej, bo no, ciekawa sytuacja wówczas by nastąpiła. Serdecznie dziękuję
również
za rozmowę.
Również w Polsce, jak sądzę, doszłoby do zmian, dużych zmian.
Do ciekawej sytuacji, tak jest. Bardzo dziękuję. Pan profesor Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego i wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam ojca i wszystkich radiosłuchaczy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.